Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek,
zapraszamy na 602 odcinek audycji o grach komputerowych Giermasz.
Mamy dla Was 3 recenzje i kolejny wywiad z polskim twórcą.
Zagłębimy się w odmęty ludzkiego umysłu,
zdobędziemy mistrzostwo świata w królowej motorsportu
i podbijemy wszechświat w bijatyce bazującej na bardzo popularnej mandze.
Program zaczniemy od bardzo mrocznej przygody w Senua's Saga Hellblade 2. W głąb umysłu zajrzał Michał Król.
Giermasz. Recenzja.
Siedem lat po pierwowzorze brytyjskie studio Ninja Theory postanowiło kontynuować opowieść o cierpiącej na psychozę wojowniczce imieniem Senua. Opowieść mroczną, ciężką, smutną, miejscami przerażającą i brutalną, także w sferze psychicznej. Senua z Saga Hellblade 2 nie należy jednak traktować jako stricte grę akcji, a raczej narracyjną przygodę, choć przygoda powinna kojarzyć się z czymś pozytywnym. Tutaj jednak tego nie ma. Jest cierpienie, ból, przemoc, bezsilność, utrata wiary i duchy bardzo nieciekawej przeszłości. Czyli dokładnie to, czego się spodziewałem, co wywarło na mnie wielkie wrażenie i ustawiło grę wśród najlepszych produkcji tego roku. Fabuła Hellblade 2 osadzona jest w fantastycznym świecie zainspirowanym mitologią nordycką i jest kontynuacją wydarzeń z pierwowzoru. Tym razem wojowniczka Senua trafia na Islandię z X wieku, gdzie musi zmierzyć się z problemem niewolnictwa, tyranią, tajemniczymi olbrzymami, głodem ludności czy brutalnym plemieniem Draugarów, a przede wszystkim z mrokiem w sobie, który zatruwa także jej umysł. Tak jak w jedynce, twórcy położyli wielki nacisk na pokazanie stanu psychicznego bohaterki, jej walce z wewnętrznymi demonami, duchami przeszłości, wciąż krytykującymi jej decyzje, niszcząc powoli jej wiarę w siebie i swoje umiejętności. Przed rozpoczęciem zabawy polecam zobaczyć 20-minutowy film dokumentalny dołączony do gry, który przedstawia zamysł twórców, w jaki sposób chcieli przedstawić bohaterkę z psychozą, ich współpracę z ludźmi mierzącymi się z zespołem objawów psychicznych. Jak dobrze podsumował to jeden z bohaterów tego dokumentu, psychoza to zaburzenia postrzegania i interpretacji rzeczywistości. I w grze jest to doskonale zaprezentowane. Przygodzie Senuły towarzyszą jej wewnętrzne głosy, które cały czas komentują jej poczynania. Czasami dają wsparcie, częściej wzbudzają wątpliwości, krytykują, podkopują zaufanie do spotykanych osób, negują podjęte działania. Powracają wspomnienia śmierci ukochanego Dilliona, lecz największy ciężar niosą komentarze tajemniczego cienia. Jest to mroczny i przytłaczający głos wewnętrzny, który poniża i krytykuje Senuę, próbuje nią manipulować emocjonalnie, tak jak jej ojciec. Jego ciężki głos wyraźnie wbija się w umysł bohaterki, z czym mierzyć się musi przez całą grę. Neguje każdą dobrą decyzję, próbuje pozbawić ją pewności siebie, wciąż krytykuje. Ciężar emocjonalny jest przerażający, a przypomnę, Senua ma tak cały czas. Postanowiłem przejść grę w słuchawkach, więc efekt był przytłaczający. W końcu nacisk bardzo silnie położono na narrację. Ciągłe szepty, towarzyszące bohaterce cały czas, bez chwili wytchnienia, robią kolosalne wrażenie i dają namiastkę pojęcia, czym jest psychoza. Wykorzystano do tego nagrania binauralne, stworzone przy pomocy nagrań z dwóch mikrofonów, co powoduje, że dźwięk łatwo zlokalizować w przestrzeni i odnosi się wrażenie, że jest się w tym miejscu. W przypadku psychozy bohaterki głosy w głowie przemawiają z różnych kierunków, z różnym natężeniem. Piorunujące odczucie. Senua Saga Hellblade to trzecioosobowa gra akcji, choć tej akcji nie ma tu za wiele. Jest bardzo dużo chodzenia, trochę wspinania czy zagadki środowiskowe, polegające na znalezieniu wzoru czy odnalezieniu specjalnych kamieni. Jest ich naprawdę mało i tu czułem pewien niedosyt. Jest też sporadyczna i dość prosta walka z przeciwnikami, choć tych jest kilku na krzyż. Trzeba tylko obserwować wroga, znaleźć jego słabości, choć atak na całego też często daje odpowiedni efekt. Pojedynki zawsze są w formacie 1-1, są bardzo krwawe, brutalne, wymagają zręczności i refleksu. Zrealizowano je doskonale, bo są widowiskowe i mają taki filmowy, efektowny charakter. Zwłaszcza pojedynki z draugami, gdyż ich kreatywność w zadawaniu bólu jest chyba niczym nieograniczona. Jak już mówiłem, przygody w Hellblade 2 prowadzą gracza przez różnorodne lokacje Islandii. Są one przygotowane w oparciu o prawdziwe miejsca, zastosowano przy tym technologię fotogrametrii, dzięki czemu wyglądają jak wyjęte ze zdjęcia. Gra działa na najnowszym i potężnym silniku Unreal Engine 5 i to widać. Wyspa wygląda przepięknie, zjawiskowo, zarówno kamieniste wzgórza, jak i pokryte trawą tereny. zasypana wrakami plaża, zniszczone i spalone wioski, mroczne jaskinie. No i światło, które robi niesamowite wrażenie. Czy to wschód słońca, promienie przebijające się przez chmury, pochodnie podczas krwawego rytuału. Za wrażenie wizualne należy się najwyższa nota. No i twarz bohaterki. Tu wykorzystano technikę performance capture, która służy do drobiazgowego animowania postaci. Jej ruchów, głosu i ekspresji twarzy. Twórcy wielokrotnie to pokazują, robiąc fantastyczne zbliżenia na Senuę. Doskonale widać jej ból, strach, wściekłość czy rozpacz. Senua's Saga Hellblade 2 to głównie opowieść. Ciężka, mroczna, smutna i przerażająca. Niesamowite przeżycie, choć krótkie, bo napisy końcowe zobaczyłem po około 10 godzinach. Emocjonalnie to mocne doznania obrazują jak psychoza wpływa na człowieka. Gra bardzo ładna, świetnie udźwiękowiona, z klimatyczną muzyką. Choć dla części osób będzie tu za mało gry w grze, ale taki był zamysł i pomysł twórców. Ja jestem zachwycony. Ocena 9 na 10.
A teraz mamy coś dużo lżejszego i znacznie szybszego.
Co prawda Roberta Kubicy nie ma, ale w Polsce fanów królowej motorsportu nie brakuje. Kacper Narodzonek sprawdził najnowszą część serii F1 24.
Gier masz. Recenzja.
W terminologii filmowej istnieje pojęcie epizodu butelkowego. Jest to odcinek serialu, który wykonywany jest jak najmniejszym budżetem, często opierając się na jednej lokacji i z okrojonymi efektami specjalnymi. Jeśli porównać świat filmów i gier, to serialami można nazwać gry wydawane co roku z danej serii. Oczywiście jest to dużym uproszczeniem. Szczególnie na pułapkę gry takiej samej, lecz innej cierpią gry sportowe. Nie da się zmienić zasad piłki nożnej czy przenieść amerykańskiej ligi w inne otoczenie. Dlatego twórcy czasem dwoją się i troją, aby w każdym tytule było coś, co przyciągnie graczy. F1 24 z jednej strony jest właśnie takim butelkowym tytułem, który na pierwszy rzut oka zmienia niewiele, z drugiej jednak to jest raczej błędne założenie. Zaczynając od trybów gry, no właśnie, zmienia się niewiele. Zgodnie z cyklem wydawania nie mamy do czynienia z drogą do sławy, ale to było do przewidzenia z dwuletnim cyklem wydawania tego trybu. Nie pojeździmy również superautami, ale myślę, że to nie będzie wielka strata w tym tytule, w którym jednak mamy głównie na celu jeździć bolidami. Dużo zmienia się w karierze, gdzie teraz skupiamy się nie na obudowywaniu całego swojego zespołu, lecz bardziej na rozwijaniu kierowcy. Rozwój bolidu skupia się już nie na kupowaniu przedmiotów z drzewka, lecz na wykonywaniu pobocznych zadań podczas sesji. Do tego można wyciągnąć w ramach trybu kariery z emerytury ikony królowej motorsportu. Do wyboru mamy takie nazwiska jak m.in. Ayrton Senna, Nigel Mansell, Michael Schumacher czy Pastor Maldonado. To akurat spora doza fanserwisu. Do tego po raz pierwszy możemy rozpocząć karierę dwóch kierowców, gdzie z kimś na jednym urządzeniu możemy się wcierać właśnie w rolę dwóch zawodników. Tryb F1 World debiutował w poprzedniej osłonie i również teraz mamy z nim do czynienia. Coś, co wtedy było ciekawą nowinką, zdążyło się już jednak opatrzeć, a nowych rzeczy tam za bardzo nie uświadczymy. Kustomizacja też jakby się nie zmieniła, a już średnio jarają nowe koszulki, czy możliwość wybory sofy do pokoju. Jednak największa zmiana to model jazdy, którym jednym pasuje, drugich doprowadza do szewskiej pasji. Podczas moich pierwszych kółek na torze od razu poczułem różnicę, zdecydowałem się więc odpalić poprzednią edycję i porównać je obie na tym samym torze. W porównaniu z poprzednią grą obecne bolidy prowadzą się nie tyle lepiej, co inaczej. Są bardziej przyklejone do nawierzchni, a przy wchodzeniu w zakręt sterowanie wydaje się z braku lepszego określenia ostrzejsze. Miałem również wrażenie, że przy kilku kółkach bolid jest lekko nieprzewidywalny i w tym samym zakręcie przy podobnym sterowaniu jeździ się inaczej, ale pewnie po wypracowaniu schematów i przyzwyczajeniu da się to wszystko wytrenować. F1 24 cierpi na tą samą przypadłość co gry z serii FIFA, teraz EAFC, NBA 2K i inne gry sportowe o takim samym cyklu wydawniczym. Potencjalny klient musi zapytać siebie, czy musi koniecznie kupić nową odsłonę. W tym przypadku jednak nie jestem przekonany, że casualowi gracze będą szturmować sklepy w poszukiwaniu nowego tytułu od EA. Co nie zmienia faktu, że nie jest on zły, jest on po prostu podobny. Zmiany w karierze i model kierowania są znaczne, ale dla niektórych mogą być one niewystarczające. A jako cena 7,5 na 10.
Na nazwę tej mangi Jarek Gowin reaguje dość entuzjastycznie. Innej opcji nie było i Dragon Ball Xenoverse 2 trafiło w jego ręce.
Gier masz. Recenzja.
You may be a time patroller, but you'll never survive my boundless fury.
What in the universe is that?
It's the wicked Namekian.
Slug.
He's just like Turbo. He's
Turbo.
Aren't
the Namekians supposed to be our allies? Such evil, brother.
No ordinary Namekian.
To miłe, że wciąż są producenci, którzy dbają o swoje produkcje i graczy nawet całe lata po premierach. Bandai Namco zalicza się do takich firm, które nie zapominają i wspierają swoje gry, co rusz je aktualizując czy wydając nowe dodatki. Przynajmniej jeśli chodzi o Dragon Ball Xenoverse 2. Produkcja liczy już 8 lat i właśnie dostała wersję na nowe generacje konsol. Za chwilę powiem, czy to ma sens, a dla tych, którzy nie wiedzą, mała retrospekcja. Dragon Ball Xenoverse 2 to połączenie gry sieciowej i bijatyki. Oba gatunki w tej produkcji są ściśle złączone. Tworzymy tutaj postać, później trafiamy do półotwartego świata, gdzie są zadania fabularne, możliwości wykonywania misji pobocznych, ale też nauka nowych umiejętności. Fabuła opiera się na prostowaniu historii, bo z różnych powodów wydarzenia z niektórych jej momentów, jakie znamy z seriali, uległy zmianie, oczywiście na korzyść Złoli. Wszystko sprowadza się do standardowego mordobicia. Ale oczywiście w Dragon Ballowym stylu z potężnymi wyładowaniami energii, okrzykami, efektownymi ciosami specjalnymi, lataniem, teleportacją i tak dalej, a przy okazji nieco można jeszcze zdemolować całe otoczenie. Po 8 latach mi ta produkcja sprawia taką samą frajdę jak w dniu premiery. Co daje nowa wersja? Tak naprawdę to nie ma tu jakiejś kolosalnej różnicy, ale też nie można specjalnie dużo wymagać. Oczywiście wszystko chodzi jeszcze szybciej, choć już wcześniej nie miałem zastrzeżeń. Są zauważalne, ale nadal kosmetyczne poprawki grafiki, może płynności, ale również niespecjalnie było tu nad czym pracować. Nie zrozumcie mnie źle, nie czepiam się, stwierdzam fakty. Po prostu to aktualizacja pod kątem nowych maszyn dla gry, która ma już swoje lata. Do tego twórcy cały czas o nią dbali i pod tym kątem sprawdza się bardzo dobrze.
You hit your head or something?
None of that matters anyway!
I told you right now!
Jestem pewien, że większość graczy, fanów Dragon Balla od dawna ma te produkcje w swoim zbiorze. Ci, którzy nie mają, a Son Goku nadal wisi na plakacie gdzieś w pokoju, powinni nadrobić zaległości, to wciąż bardzo dobra produkcja, która dobrze oddaje serialowo-mangowy klimat. A jeśli ktoś jeszcze nie grał w Xenoverse 2, to jest świetna okazja, żeby to nadrobić. 8 na 10. A, jeszcze jedno. Posiadacze starszej wersji gry aktualizację powinni dostać za darmo. Jeśli graliście wcześniej, a już zapomnieliście o niej, też warto, choćby dla DLC, które w międzyczasie się ukazały, a które trzymają również solidny poziom.
But who was that anyway?
Good work out there. Time has returned to its natural course.
Do długiej rozmowy Michał Król zaprosił polskiego twórcę i szefa studia Sonka, Rafała Sankowskiego.
W kolejnym giermaszu mamy twórcę, którego dawno temu chciałem już zaprosić do studia, no ale to jest człowiek bardzo zapracowany. Dziś naszym gościem jest Rafał Sankowski, szef i założyciel studia Sonka. Dzień dobry.
Cześć Michał.
Zacznijmy od tego, że się bardzo poświęcił, bo akurat jego stan zdrowotny na szczęście się polepsza, ale nadal jest jeszcze w chorobie, więc czuję się tu taki, trochę mam wyrzutu sumienia, ale z drugiej strony bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś tę chwilę dla mnie i dla naszych słuchaczy, żeby porozmawiać zarówno o grach, które tworzycie, jak i te, które tworzyliście. I zacznijmy może od samego początku. Skąd się wzięła nazwa Sonka, nazwa studia?
Wiesz co, to jest śmieszna sytuacja. Razem z Bartkiem Moniewskim, Bartoszem Moniewskim, który jest wiceprezesem Sońki, od lat młodzieńczych robiliśmy gry. Robiliśmy je jako pixelartyści, później on jako pixelartysta albo grafik 3D jako programista. I na przestrzeni lat gdzieś tam później się rozmyliśmy i pracowaliśmy w różnych firmach, dopóki nie zaczęliśmy, nie współzałożyliśmy Sońki. Ale na samym początku, gdy ja miałem jakieś 14 lat, a on jest trochę starszy, to chyba o 6 lat. Robiliśmy te gry w różnych miejscach, między innymi u niego w domu. W sensie od 14 roku życia robiliśmy je razem na gadu-gadu. A ja przeprowadziłem się do Warszawy, czyli do jego rodzinnego miasta, gdy miałem lat 16. I wtedy naszym studiem, naszym biurem była piwnica w jego rodzinnym domu. To jest piękna piwnica, ona jest rozległa i nie wygląda jak typowa piwnica, ale nadal jest to piwnica. I gdy robiliśmy gry u niego w piwnicy w domu, najczęstszym, jakby za dużo nie rozmawialiśmy, siedzieliśmy w słuchawkach, ale najczęstszą rzeczą, jaką słyszeliśmy, był jego ojciec schodzący do piwnicy i proszący, żeby wypuścić Sońkę, czyli świętej pamięci już pieska rasy Westy. I Sońka to nazwa, czy też imię pieska rodzinnego domu.
Ale historia, po prostu nie spodziewałem się czegoś takiego. Różne, zawsze się pytam o nazwę skąd się wzięła, ale to historia niesamowita, ale to bardzo wcześnie zacząłeś. No 14 lat, to bądźmy szczerzy, no nastolatki raczej wtedy jeszcze biegają po błyskach w piłę. Mało kto się interesuje tworzeniem gier, choć może w dzisiejszych czasach jest znacznie lepiej, ale kiedyś to było. A na co robiłeś te gry? To były na strony internetowe, czy jeszcze na jakieś 8-16-bitowce, czy już na pecety?
Wiesz co, nie, no to nie. Ja mam 30 lat w tym momencie, tak więc 14 lat to nie było, w sensie to robienie na 16-bitowce to już była zamieszka przeszłość. Jak miałem 14 lat, to już było Unity i robiłem gry w Unity, natomiast...
I jako 14-latek?
Tak.
Wow.
Słuchaj, ja nie mówię, że to były dobre gry, więc jakby... Natomiast nie od Unity zaczynałem. Moja przygoda z... Albo moje postanowienie, że chcę robić gry, ja pamiętam jeszcze jestem przekonany, że miałem wtedy mniej niż 9 lat, bo jak miałem 9 lat, to przeprowadziliśmy się z rodzicami do innego mieszkania. Pamiętam z poprzedniego mieszkania, z mojego pierwszego rodzinnego, że cała rodzina się zbierała u nas, żeby grać wspólnie w Worms Armageddon na PSX-ie i dla mnie to wspomnienie... I Worms Armageddon, ale graliśmy też Gran Turismo i pamiętam, że grałem z rodzicami po nocach, dla mnie wtedy po nocach, ale nadal do 12, do pierwszej graliśmy w Resident Evil, Silent Hill, piękne gry dla 8-letniego dziecka. I wiesz co, dla mnie to było takie, kurczę, okej, okay, czyli gry wideo łączą ludzi, łączą rodzinę, ale super byłoby być taką gwiazdą rocka robiącą gry, nie? Jakby dawać ludziom rozrywkę, dawać ludziom szczęście. To Unity jako 14-latek to jest jedna sprawa, ale jak w początkach internetu się wpisywało, jak zrobić grę wideo, jak stworzyć grę wideo, no to wyskakiwały bardzo prymitywne i jednocześnie skomplikowane dla mnie wtedy strony uczące programowania w C++, więc to była jakaś taka pierwszy romans z grami i z programowaniem, który totalnie mnie odrzucił. Ale później natrafiłem na takie proste programy jak The Games Factory, Multimedia Fusion, Construct, Macromedia Flash i pierwsze jakieś tam przygody z grami to było przede wszystkim The Games Factory i w Polsce była kiedyś bardzo prężnie działająca, już teraz znacznie mniej, tak zwana polska scena klikowa, PSK, i to była scena głównie dzieciaków robiących gry w programach firmy Clickteam, skąd też scena klikowa. Swoją drogą pierwszy zjazd PSK polskiej sceny klikowej zmienił się później w zjazd twórców gier i teraz już chyba 15 czy 16 jego edycja jest nazywana Game Industry Conference na Poznań Game Arena.
No, tu pozdrawiamy Jakuba Marszałkowskiego, organizatora. Hanię zresztą też Marszałkowską pozdrawiamy. Ale to powiem tutaj, bo wtedy jak masz 14 lat, no to przecież człowiek nie myśli o pieniądzach. Czyli tylko de facto robiliście gry dla fanu. Nie trzeba było rachunków płacić.
Nie, no Michał, no to człowiek jak ma 14 lat jeszcze bardziej chyba myśli o pieniądzach.
No jak, a od tego są rodzice, żeby dawali. No,
jako 14-latek byłem w gimnazjum, wtedy jeszcze były gimnazja. Było, wiesz, już ciśnięcie na słuchaj, co będziesz robił w przyszłości? Czy masz iść do technikum, czy masz iść do liceum? Ucz się i jakby myśl o swojej przyszłości. Więc nie, no jako 12-latek, 14-16-latek myślałem bardzo mocno o pieniądzach w przyszłości i o tym, że okej, te gry, które teraz robię, no one nie są po to, żeby zarobić pieniądze, ale robię je po to, żeby móc robić gry, które mogą zarobić pieniądze.
No tak, dość zbieranie doświadczenia, nauka. I powiedz mi, a studio Sonka kiedy oficjalnie rozpoczęło działalność?
Sierpień 2017.
I niespełna rok temu wydaliście swoją pierwszą grę, de facto to był chyba port, The Way Remastered. Dobrze pamiętam.
Znaczy niespełna rok później. Wiesz co, wydaje mi się, że przed The Wayem mogliśmy wydać inną grę, czyli Bouncy Bob, ale tak, na pewno The Way był, bo to był 420, 20 kwietnia 2018 roku. No to był zdecydowanie to pierwsza taka poważniejsza gra, jaką Sonika wydała.
No bo wy się zajmowaliście portem, a pierwszą waszą grą przez was zrobioną to był chyba Astrobirth na Switcha.
Wiesz co, no i tutaj jest zawiła historia, bo Sońka powstała, współzałożycielami Sońki jest Bartek i ja, jako zarząd, Playway i Cubic Games, oryginalnymi założycielami spółki, i w czasie, kiedy Playway zaproponował stworzenie spółki odportowania mi, ja pracowałem w Cubic Games i ja zgodziłem się na, jakby byłem all-in, jeśli chodzi o stworzenie takiej spółki do portowania, bo Switch był nową rzeczą i ja bardzo lubię Nintendo i kasa. Natomiast no nadal pracowałem w Cubic Games i Kubie Pieczykłanowi, prezesowi Cubic Games, zaproponowałem, że zbiorę zespół pod zrobienie ekskluzywa na Switcha, że słuchaj, zrobimy go w 3 miesiące, przenegocjujemy pensję dla każdej osoby w tym zespole, po 3 miesiącach wszyscy odchodzą i zakładamy własną firmę, ale przez te 3 miesiące zrobimy ci fajną grę na Switcha. I tak naprawdę Switcha, znaczy Astro Bear zrobił zespół, który później stał się Sońką i który nadal, jakby ci ludzie nadal pracują w Sońce, wszyscy, ale jednocześnie Astro Bear był projektem tworzonym przed zawiązaniem Sońki, wydanym przed zawiązaniem Sońki i taki, który dopiero odkupiliśmy od Cubic Games za chyba dokładnie, znaczy no, chyba 525 tysięcy złotych parę ładnych lat później.
No tak, no bo w międzyczasie wy, tak z tego co widzę z notatek, od 2020 roku bardzo mocno poszliście w porty, zwłaszcza polskich gier, i to naprawdę dobrych polskich gier, bo Book of Demons, no to fantastyczna polska gra, 911 Operator, to akurat była ta wersja Deluxe, wszystko na Switcha szło. Później w 2021 kontynuacja 112 Operator. A kiedy pojawiła się myśl, bo ciągle portowaliście, kiedy pojawiła się myśl pierwsza o waszej najnowszej grze, na której w tej chwili chyba wszystkie siły skupiliście, czyli Holstein?
Wiesz co, ta myśl pojawiła się od samego początku, w sensie od zawiązania Sońki. Założenie było takie, że będziemy portować gry, bo ekipa ma know-how, jeśli chodzi o konsolę Nintendo. Duża część osób, łącznie z Bartkiem i ze mną, robiła gry na DS, na DSi, na Wii U. Jak pojawił się Switch, to byliśmy, chciałem powiedzieć, że jednymi z niewielu osób w Polsce, no ale no, być może z niewielu, tylko pytanie, jak definiujemy niewielu, więc byliśmy jednymi z niewielu osób w Polsce, którzy mieli sensowny know-how i sensowne kontakty z Nintendo, i stwierdziliśmy, że trochę poportujemy te gry, żeby zarobić pieniądze na własną produkcję, jednocześnie żeby jakby wyestablishować naszą pozycję na polskim game devie i żeby poznać trochę więcej osób i te gry polskie wrzucić na Nintendo w fajnej formie, a nie w niefajnej. Tylko że trochę się to za bardzo rozkulało i w pewnym momencie, tak gdzieś około 2020 roku, po 3 latach portowania gier, trochę mieliśmy dosyć, w sensie zdaliśmy sobie sprawę, że mieliśmy zrobić 5 portów, mieliśmy zrobić 4 porty, to miał być rok, półtora. A ostatecznie 2020 roku pracowaliśmy przy około 30 portach na Switcha i inne konsole, ale głównie na Switcha.
Czyli mieliście serdecznie dosyć i chcieliście odmiany, czyli z własnej gry.
Dokładnie, tylko że ta odmiana była planowana od początku, tylko gdzieś się trochę zapomnieliśmy i nie przestaliśmy portować wcześniej, kiedy tak naprawdę był lepszy moment na to skończenie. Więc ten plan był od początku, ale został realizowany później niż był według planu, niż powinien był według planu.
Teraz przejdźmy tutaj już stricte do Holsteina. Chciałbym, żebyś własnymi słowami powiedział naszym słuchaczom, czym jest Holstein, czego możemy oczekiwać, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, gdzie się akcja gry dzieje, tak żeby mogli się dowiedzieć coś więcej.
Holstein jest tematem rzeką dla mnie, bo to jest gra, która gdzieś tam kiełkuje we mnie od wielu lat. Można by powiedzieć, że od 10, a tak bardziej na serio, no tak od 4. I gdybym miał rzeczywiście odpowiadać na to, czym jest Holstein, to najpierw muszę zrobić taki disclaimer, że podczas którego będę się zastanawiał, o ile go skrócić. Holstein generalnie jest survival horrorem dziejącym się w latach 90. w Polsce pod Olsztynem. Holstein znany z tego, że robi ciekawe rzeczy z grafiką. Zaczynaliśmy go przedstawiać jako pixelartową grę, w której jest realistyczne oświetlenie i cieniowanie. Później pokazaliśmy, że można obracać kamerę w tym pixelarcie. Później pokazaliśmy, że kamera przychodzi płynnie z kamery izometrycznej podczas eksploracji do kamery TPP w momencie celowania broni podczas walki.
No i powiem ci szczerze, przepraszam, się wetnę, ale to było to, co w mojej ocenie robiło różnicę i co na największej liczbie graczy zrobiło niesamowite wrażenie. To był taki szok, szczerze mówiąc, trochę, ale pozytywny.
Dla mnie też to był szok, że to się udało, wiesz? Jakby mieliśmy tyle prototypów walki na przestrzeni około pół roku i ten TPP był jeden, powiedzmy, z 10, może 15. I w pewnym momencie on gdzieś tam został shortlistowany do 5 prototypów, gdzie jakby 3 z nich to w pełni izometryczna walka. Jeden to TPP, drugi to był taki trochę pierwszoosobowy, ale nie w pełni, nie z perspektywą. Taki shooting galery trochę. I ten tryb TPP, no, został shortlistowany, ale nie był zbyt obiecujący na początku. I dostosowanie kąta kamery, szybkości przejścia z ISO do perspektywy i generalnie całego tego feelingu, żeby to było nie ślamazarne, ale jednocześnie nie wywołujące choroby lokomocyjnej i tego, gdzie jakiś taki pierdoł, nie? Typu, gdzie odwraca się kamera w ISO po tym, jak już przestaniesz celować i żeby to było w miarę intuicyjne i tak dalej. Myślałem, że nam się to ostatecznie nie uda, ale już jakby w pewnym momencie no byliśmy pewni, że to jest ta droga i że to jest nie dość, że no właśnie taką trochę takim party trickiem i czymś, czego można być znanym, to jednocześnie najlepszym sposobem na fajny gameplay.
No i to wyszło. I tam w ogóle w grze mamy też smaczki polskie są. Nie masz trochę obawy, że zagraniczny odbiorca tego nie zrozumie?
Spodziewam się, że wielu rzeczy zagraniczny odbiorca nie zrozumie, ale nie mam obaw, że coś złego. Tak samo jak ja nie do końca, wiesz, rozumiem różnice kulturowe w japońskich grach i po prostu jakby gram w japońską grę i czasami zastanawiam się, czy ta rzecz jest czymś, co jest po prostu dziwną rzeczą w tej grze, bo taki jest world building gry, czy to jest jednak trochę bardziej kulturowa rzecz z Japonii. Też nie powiedziałbym, że my mamy jakieś straszne dziwności, w sensie na przykład jest taki dom w Kolstynie, w którym jest sałatka warzywna z majonezem w słoiku. To jest kulturowa polska rzecz, którą jak zobaczy Polak, to jakby zda sobie sprawę, okej, to jest sałatka warzywna ze świąt czy z czegoś. No ale to nie jest taki motyw, który po zobaczeniu przez obcokrajowca miałby sprawić, że mniej będzie rozumiał grę, nie?
A powiedz mi, jak odbiór w branży wśród graczy, bo ja oczywiście zawsze się skupiam na tych pozytywach. Były jakieś negatywne wypowiedzi na temat tego pomysłu? Bo tak jak mówię, ja jak przedzierałem się przez Steama, przez głównie Twittera, no to same achy i ochy.
Wiesz co, na Steamie, jeśli gdy spojrzysz w społeczności na Holsteinie, większość komentarzy ludzi, którzy stwierdzili, że chcą napisać coś na społecznościach Steam, jest negatywna, dotycząca tego przejścia właśnie kamery do TPP. Powodem, dla którego tak jest, jest to, że najpierw pokazaliśmy trochę bardziej niszową grę, takiego point and clicka, tą wersję izometryczną, w której rozwiązuje się zagadki. I trafiliśmy między innymi do ludzi z takiej niszy, która nie chciałaby za bardzo walczyć. Tak przynajmniej to rozumiem, te komentarze. Mhm. I ten motyw, który jakby wybił Holsteina bardziej do mainstreamu, cała ta walka, no jest część graczy, myślę, że przynajmniej parotysięczna część, która no jakby miała nadzieję, że Holstein nie będzie grą z walką.
No, wyznawcy może gier izometrycznych.
Wiesz co, jeszcze przed rozpoczęciem gry, no nie będę rzucał nazwiskami, bo teraz ten pan jest wielkim fanem Holsteina, ale było parę osób, które były mocno przeciwko robienia Holsteina w taki sposób, jaki jest, to znaczy grą dziejącą się w ogóle w Polsce, grą, w której skupiamy się na polskich dubbingach z gwiazdorską obsadą. I wiesz, no to było ryzykowne zagranie, nie? Do wypuszczenia pierwszego dema zapłaciliśmy za całą tą technologię renderingu, za design gry, za to jakby całe przygotowanie tego dema i za sam development tego dema. Myślę, że to nas kosztowało około bańki. No 1 000 000 złotych to bardzo dużo pieniędzy, nie? Było bardzo dużo głosów, które mówią, że to jest już jakby koniec Sońki, tak? Bo wydaliśmy niewyobrażalną ilość pieniędzy na coś, co nikomu się nie spodoba. No na szczęście to nie wyszło tak, że nikomu się to nie spodobało. No, wydaje mi się, że to jest, że to, co dla wielu osób było zbyt ryzykownym zagraniem, czyli setting w Polsce i jakby leaning ku tej polskości, to jest to, co no, wyróżnia tą grę i zatrybiło też z zagranicą, że to nie jest kolejny, wiesz, survival horror dziejący się w Stanach Zjednoczonych.
Tak, post-apo i tak dalej. A powiedz, bo wspomniałeś o gwiazdorskiej obsadzie.
Na ten moment mamy z takich osób, które mogą być uznawane przez ludzi za gwiazdy, gra u nas Włodzimierz Press, czyli aktor z Czterech Pancernych i Psa. Chociaż wiele osób trochę mojego pokolenia albo młodszych kojarzy go jako Znachora z Wiedźmina Trójki.
No proszę.
Mamy parę osób, które gdzieś tam będziemy konsekwentnie, sukcesywnie ujawniali jako te główniejsze postacie, główniejszych NPC-ów w grze, które są przynajmniej w mojej ocenie gwiazdami i polskiego kina, albo polskich gier wideo. I bardzo jestem entuzjastycznie nastawiony do tego, jak się plasuje ta obsada na teraz.
Ale to fajnie, bo jest w Polsce osadzona, tak jak wspomniałeś, zagraniczni gracze. No wpadła im w oko ta produkcja. A powiedz mi teraz tak, bo Holstein ogólnie ma trafić na PC-ty i konsole. Zakładam, że prawdopodobnie nie będzie to równoczesna premiera, czyli pewnie najpierw PC, gdzie wydajecie dema i ludzie w nie grają, fajnie je oceniają. Myślisz, że uda się w tym roku skończyć, czy raczej myślicie już jeszcze o przyszłym?
Wiesz, co źle zakładasz? Premiera będzie na pewno symultanicznie na PC-cie i konsolach.
I super.
Nie mam stuprocentowej pewności, czy na wszystkich konsolach w tym samym momencie, bo gdzieś tam są w kuluarach rozmowy na temat czasowej ekskluzywności tytułu albo podjęciu trochę bliższej współpracy z jakimś platform holderem. Natomiast no, jako studio zajmujące się przez 5 lat, czy w sumie 7 portowaniem gier, no to umiemy zrobić grę na konsolę, nie? I jakby nie jest to dodatkowy effort dla nas. W sensie robimy ją w tym samym momencie na konsolę, co na PC-ta i takie problemy jak input, czy save system i tak dalej. To już wszystko jest rozwiązane from the get-go, więc no to nie będzie na pewno kwestia tylko kliknięcia zbuduj wersję na konsolę. Natomiast no takie trudno będzie to nazwać i tak portem, bo nie będzie to wymagało dużo effortu, a no dema działają na Switchu, te, które wyszły na PC-cie. To był taki nasz benchmark, żeby gra działała na Switchu, nie? I jakby działa i być może wypuścimy to demo na Switchu, na konsolach w jakimś tam bliskim okresie czasu, ale nie jest to priorytet. Nie mogę komentować daty premiery tegorocznej, no przyszłorocznej czy w 2077. To, co jest oficjalnie napisane, to, że w tym roku wyjdzie trzecie, taki już ultimate demo, bo w pierwszym pokazaliśmy eksplorację, w drugim walkę, a trzecie jest już jakby pokazem w wycinku z gry naszego półotwartego świata, miasteczka, jeziorne, kolonia, jakiegoś tam questingu, większej ilości przeciwników, NPC-ów. Bardziej pokaże, jak rzeczywiście gra się w Holsteina, a nie jak wyglądają jego poszczególne mechaniki. Więc to jest na ten rok. Nie mogę nic powiedzieć na temat rzeczywistej daty premiery.
No, na stronie macie napisane, że wyjdzie, kiedy będzie gotowa. Choć wiadomo, my gracze chcielibyśmy już tu, teraz, no ale przy dzisiejszej konkurencji tego, ile tytułów jest, więc można poczekać, co nie ma z tym problemu.
Jest co grać, nie?
Tak. A powiedz mi, bo w międzyczasie jeszcze robiliście port Hellcarda, świetnej gry polskiego studia Think Trunk. Na konsolę miał być port i go także robicie równocześnie?
Tak, robimy. Generalnie kończymy Hellcarda na konsolę. Generalnie tak.
Czyli teraz będzie, pewnie jeszcze w tym roku.
Wiesz co, tutaj jeszcze bardziej nie mogę mówić o dacie premiery, tak, bo jedna sprawa to jest jak ja mogę sobie ustalić, czy ja chcę mówić o Holsteinie, czy nie, i kiedy powiedzieć. No jesteśmy firmą notowaną na giełdzie, więc tam muszę trochę uważać na to, co mówię. Natomiast no, nadal mógłbym powiedzieć ci teraz w tym wywiadzie i napisać o tym tak zwane ESPI w elektronicznym systemie przekazywania informacji, napisać inwestorom, że powiedziałem Michałowi Królowi, Radiu Szczecin i wtedy będzie premiera. Natomiast no, jeśli chodzi o Hellcarda, no to my portujemy to na zlecenie firmy Think Trunk, która znowuż ma innego wydawcę, więc to jest trójstronna umowa
i to oni decydują.
To bardzo nie jest w mojej gestii, kiedy to wyjdzie.
No
nie?
Tak, i to oni decydują. Na Holsteina czekamy, na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie o tej grze mówić, na pewno będziemy też ją recenzować. Tobie na koniec co? Zdrowia przede wszystkim muszę życzyć.
Dziękuję. A tobie życzę zebrania tych wszystkich gier pudełkowych na konsole polskich.
Oj, to
wszyscy ci kibicujemy, że ci się kiedyś uda.
Wiesz co, to powiem ci szczerze, to jest jedna wielka niewiadoma, bo nie mam absolutnie żadnej pewności, że na przykład wydaje mi się, że mam wszystkie gry na daną konsolę starą, polskie, pudełkowe, że to są faktycznie wszystkie, bo ciągle mnie coś zaskakuje. Zresztą ty ostatnio, jak rozmawialiśmy sobie prywatnie przez telefon, sprzedałeś mi newsa gra, jak to była Core, tak? Na DS-a, Nintendo
tak
DS-a, że w pudełkowej wersji. Ja nie wiedziałem, że jest, a się okazało, że jest, bo to nie robiło Cubic Games, tylko jakieś tam studio zależne, No Way chyba się nazywało, się dobrze pamiętam, i tak dalej, i tak dalej. Więc te poszukiwania będą trwały wiele, ale tak dążę do tego, żeby jednak mieć te wszystkie. No jeszcze trochę zostało, ale powiem ci, jest tylko tyle, że powiem.
Nawet w sumie nie wiem, czy cię życzyć zebrania wszystkich, bo wtedy się ta przygoda skończy, więc...
No nie, ciągle nowe wychodzą, wiesz. Holstein, mam nadzieję, wyjdzie w pudełku, wiem, nie możesz komentować i nic mówić, ale mam taką nadzieję, że będzie...
Nie, wiesz co, ja tutaj komentuję, że ja też mam taką nadzieję.
Fajnie by było, nie? Bo to jednak postawić swoją grę w pudełku na półce, to jest jednak to.
Ja jestem trochę przeciwnikiem albo antyfanem takich, wiesz, wydań pudełkowych, w których jest kod na Steama.
O, to jest
trudno
dramat.
W sumie już znaleźć, czy kod na Steama, czy kod na konsolę po prostu od sklepu. No i trudno znaleźć inne wydania pudełkowe, inne niż... I nawet w kolekcjonerkach tak jest. I szczególnie gier indie na pecety. Wydaje mi się, że taką najlepszą ostoją jest Switch, no bo są kartridże i każdy chce mieć kartridż.
Ale wiesz, że wyszły polskie gry. Call of Juarez Gunslinger wyszedł w pudełku i jak otwierasz pudełko, masz kod na Switcha. Ale to chyba dwie takie gry wyszły. Jeszcze Baltoro Games, chyba Urban Flow, czy jak to się tam nazywało, też tak zrobili. Ale no, reszta ma kartridże.
Wydaje mi się, że NBA od 2K jakieś wyszło też w formie kodu.
Tak, tak, ja mówię stricte o polskich.
O polskich, jasne. Tak. Nie wiedziałem o tym, ale nie dziwi mnie to, nie? W sensie, no...
No bo koszt wtedy jest dużo mniejszy, nie?
Znacznie, no. Nie, no generalnie jest to ciężka sprawa, w sensie znaleźć sens ekonomiczny w wydaniu pudełkowym gry indie. No, będziemy kminić, nie? Jest parę sposobów, żeby to zrobić. To są wydania już post-release, gdzieś jakieś takie dla fanów, dla kolekcjonerów. Są jakieś takie limitowane z jakimiś większymi marketami, jakieś Walmarty, Targety i tak dalej.
No, ale są też wydawcy tak stricte, które robią po parę tysięcy i to wydają. Ich akurat kilku jest, więc jest nadzieja.
No tak, tylko że ci wydawcy nie robią tego, wiesz, na premierę, nie?
No tak, 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 oczywiście.
No to o tym mówię, nie? Że już post-release'owe takie... To podałem jako pierwszy przykład, nie? I to jest najbardziej prawdopodobne, ale jednocześnie też tak bym nie chciał, nie? W sensie to też jest trochę taki... No rozumiem, dlaczego to jest jedna z niewielu opcji, jakie można zrobić, szczególnie jako studio indie, ale jednocześnie jest to trochę tak, szczególnie w przypadku dużych gier, to jest trochę skamowa opcja, nie? W sensie, kurde, no jeżeli wydajesz grę na Switcha, którą wiesz, że zagram, no to ją kupię pewnie na premierę, a później jeszcze kupię.
Tak, i kupujesz dwa razy.
Nie?
I
żeby tylko, dwa razy. Nie? Więc jakby, no zobaczymy, co z tym Holsteinem. Mam nadzieję, że będzie jakieś fajne pudło. Też lubię pudła. No
właśnie. To trzymamy kciuki. Dzisiejszym gościem w audycji Giermasz był Rafał Sankowski, szef studia Sonka. Tak jak mówiłem, o Holsteinie na pewno jeszcze będziemy mówić. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Również dziękuję i pozdrawiam.
I to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.